Rozdział 18. Polowanie. W gabinecie administratora Osena było bardzo ciepło. Zbyt ciepło jak na gust Sonei. Zastanawiała się, czy to sprawka Osena, czy też należałoby za to winić jednego ze starszych magów. Za pomocą magii łatwo było wytworzyć ciepło, jednak ochłodzić coś było już znacznie trudniej. Starszyzna zajęła swoje zwyczajowe miejsca. Jak zawsze oznaczało to, że Sonea i Kallen stali po obu stronach biurka administratora. Wszyscy czekali w ciszy z ponurymi wyrazami twarzy. Drzwi gabinetu otworzyły się i zebrani obserwowali wchodzących do środka kapitana Sotina i młodego gwardzistę w towarzystwie wojownika, który zeszłej nocy pełnił służbę w strażnicy. Cała trójka lekko zbladła pod taksującymi spojrzeniami starszych magów. Podeszli do biurka Osena, po czym zatrzymali się, najwyraźniej niezupełnie wiedząc, czy powinni zwrócić się do administratora, czy też do pozostałych. Kapitan postanowił ukłonić się Osenowi, a gwardzista pośpiesznie poszedł w jego ślady. Administratorze, powiedział energicznie kapitan. Kapitanie Sotinie, odparł Osen. Dziękuję za przybycie. A to jest? Osen spojrzał na gwardzistę. Gwardzista Velor, administratorze. Jego zadaniem było dbanie o potrzeby mistrzyni Lilii. Nie pełnił służby przez całą ubiegłą noc, ale był jedynym gwardzistą, który utrzymywał z nią regularny kontakt. Osen kiwnął głową i wskazał na pozostałych magów. Kapitanie, proszę nam powiedzieć, co pan wie. Mężczyzna zwrócił się w stronę zebranych. Gwardziści pełniący służbę powiedzieli, że niczego nie zauważyli, a każdy z nich zarzeka się, że nie zasnął, nie pił ani nic innego nie odwróciło jego uwagi od warty. Ani od strony uwięzionych, ani od strony wieży nie dobiegały żadne dźwięki. W pewnym momencie jednak drzwi do pokoju mistrzyni Lilii otwarły się, podobnie jak wewnętrzne drzwi pomiędzy pokojami Lilii i Lorandry. W jaki sposób pana zdaniem się otwarły? Zapytał wielki mistrz Balkan. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nic nie wskazuje na to, by otwarto je siłą. Klucze nie zaginęły, a zatem użyto wytrycha lub magii. Twarz kapitana wykrzywił grymas. W drzwiach do pokoju Lorandry był drugi zamek, zbyt wysoko, by ktoś mógł otworzyć go wytrychem, ale w wewnętrznych drzwiach takiego zamka nie było. A co z drzwiami do pokoju Lilii? Kapitan wzruszył ramionami. Również zamykaliśmy je na dwa zamki. Kiedy się tam znalazła, no cóż, założyliśmy, że nie potrafi używać wytrychów. Skoro żadna z nich nie może posługiwać się magią, musimy założyć, że Lorandra otworzyła zarówno wewnętrzne drzwi, jak i te do pokoju Lilii, powiedziała mistrzyni Winara. Jak wydostały się z wieży, kiedy wyszły z pokojów? Nie mogły uciec schodami na parter, ponieważ kończą się one przy gabinecie i zawsze są tam moi ludzie, powiedział kapitan. Uważamy, że wyszły na dach. Nie ma tam straży, ale włas był zamknięty od wewnątrz i magicznie zablokowany. Spojrzał na wojownika, który pełnił wtedy służbę. Oba zamknięcia były nienaruszone, mruknął młody mężczyzna. Okazało się jednak, że kopuła byłego obserwatorium poluzowała się i można ją podważyć na tyle, by ktoś drobnej budowy się przecisnął, dokończył kapitan. Jest szklana i bardzo ciężka, zauważył mistrz Peakin, kręcąc głową. Wątpię, by mistrzyni Lilia i starsza kobieta były w stanie ją podnieść, nawet wspólnymi siłami. A jednak musiały to zrobić, rzekła Winara. Jak w takim razie zeszły z dachu? Zapytał mistrz Garel. Czy są jakieś ślady użycia lin lub drabinek? Kapitan pokręcił głową. Jest pan pewien, że pańscy ludzie mówią prawdę? Zapytała kapitana mistrzyni Winara. Mężczyzna wyprostował się i kiwnął głową. Ufam im wszystkim. To wyjątkowo uczciwi mężczyźni. Zamilkł na chwilę. Gdyby było inaczej i pozwoliliby na ucieczkę więźniów, na pewno zmyśliliby historyjkę o tym, że ktoś ich odurzył lub znaleźliby inną wymówkę. Wszyscy są zakłopotani i zawstydzeni, a kilku z nich musiałem odwieźć od rezygnacji. Stojący obok gwardzista spuścił głowę. Veloże, rzekł Osen. Czy zauważyłeś w zachowaniu Lili coś, co mogło świadczyć o planowanej ucieczce? Młody mężczyzna pokręcił głową. Nie wydaje mi się, by do tej pory miała czas o tym pomyśleć. Wciąż próbowała zrozumieć, co się z nią stało. Dziś rano znalazłem tę notkę. Z kieszeni na piersi wyjął kartkę, rozłożył ją i podał Osenowi. Była w książce, którą jej dałem, dlatego wydaje mi się, że chciałabym ją znalazł. Administrator przeczytał kartkę i uniósł brwi. Muszę znaleźć Naki. Wrócę przed świtem. Przeczytał. Nie wróciła, powiedziała Winara. Skłamała lub coś przeszkodziło jej w powrocie. Dlaczego miałaby kłamać? Zapytał Peakin. Może liczyła, że zyska dzięki temu więcej czasu, odparł Garel. Gdybyśmy odkryli jej zniknięcie wczoraj w nocy, możliwe, że zaczekalibyśmy na jej powrót. Jak jednak miałyby zejść z dachu? Spytał Osen. Jak daleko jest do ziemi albo do najbliższych drzew? Gdyby miały schodzić z dachu, na pewno zostałyby zauważone przez gwardzistów na dole. Drzewa są znacznie dalej na zboczu, dlatego sięgają niżej niż wieża, powiedział kapitan. Linę trzeba by było bardzo mocno naciągnąć i musiałyby się po niej raczej ześlizgnąć niż zejść. Poza tym jest jeszcze kwestia zaczepienia jej tak, żeby nikt nie zauważył, pokręcił głową. Zawsze myśleliśmy, że jeśli Skellin będzie próbował uwolnić matkę od strony dachu, posłuży się lewitacją. Założę się, że tak było i nikt nie zauważył, powiedziała Winara. Ale dlaczego zabrał Lilię? Na jej twarzy pojawiły się szok i zrozumienie. Och! W pokoju zapadła cisza. Sonea spojrzała na Kallena, zastanawiając się, czy pomyślał o tym, z czego właśnie zdała sobie sprawę mistrzyni Winara. Na jego twarzy malowała się wymuszona cierpliwość. Tak, świetnie zdaje sobie sprawę z zagrożenia i nie może się doczekać, aż będzie mógł coś z tym zrobić. Zachowała powagę, wiedząc, że uśmiech zostałby źle odebrany. Dlaczego zamknięto je obok siebie? Zapytał nagle Garel. Przebiegła dzika z młodą kobietą, którą łatwo manipulować. Nie trudno było przewidzieć katastrofę. Lilia mogła powiedzieć Lorandrze, nawet bez opuszczania pokoju, jak posługiwać się czarną magią. Kilku starszych magów spojrzało na kapitana. Garel i kilkoro innych przyglądali się Sonei i Kallenowi. Sonea popatrzyła na Rotena, który odpowiedział jej porozumiewawczym spojrzeniem. Ostrzegał, że łatwo będzie ją oskarżyć o ucieczkę Lilii, gdyż odwiedzała obie uwięzione kobiety i nie zauważyła żadnych niedoskonałości w warunkach, w jakich je przetrzymywano. Kazano nam dopilnować, by były dobrze traktowane, odparł kapitan. Sądziliśmy, że skoro obie są kobietami, mogłyby dotrzymywać sobie towarzystwa. Ja teraz rozumiem, że to był błąd. Sonea całym sercem była z kapitanem. On również nie ponosił żadnej winy za ucieczkę. Zmarszczyła brwi. Czyżby próbował wziąć całą winę na siebie, żeby oszczędzić swoich ludzi? A teraz Lilia i Lorandra dotrzymują towarzystwa Skellinowi, powiedział Osen. Ja... Zamilkł na dźwięk pukania do drzwi. Podniósł wzrok, zmrużył oczy i drzwi się otworzyły. Do środka wszedł Dorian. Przepraszam, że przeszkadzam, administratorze, powiedział. Mam jednak informację, która może okazać się istotna w tej dyskusji. Drzwi zamknęły się za nim, Osen zaś skinął, by podszedł. O co chodzi, mistrzu Dorienie? Do lecznicy przyszła dziś kobieta, która służy w jednym z domów w wewnętrznej części miasta, stojącym frontem do gildii, powiedział. Upłynęło trochę czasu, zanim zajął się nią jakiś uzdrowiciel, bo oczywiście była zdrowa, dodał z grymasem na twarzy. Powiedziała, że widziała, jak wczoraj w nocy, kilka godzin po zapadnięciu zmroku, po ścianie wspinały się dwie kobiety. Jedna była wiekowa i ciemnoskóra, druga młoda o bladej karnacji. Kiedy usłyszała o ucieczce z gildii, przypomniała sobie o tym i przyszła nas poinformować. Nie było z nimi nikogo? Zapytał Osen. Nie. Sonea zmarszczyła brwi. Skoro w takim razie nie uwolnił ich Skellin, to jak? Ogarnęła ją fala podejrzeń i miała wrażenie, że w pokoju zrobiło się chłodniej. Chyba nie. Dlaczego przyszła do lecznicy? Spytał mistrz Peakin. Czemu nie tutaj? Dorian uśmiechnął się krzywo. Świadczy niezbyt przyzwoite usługi. Skąd wiesz, że mówi prawdę? Czy zażądała pieniędzy? Zapytał Garel. Nie wiem i nie, odparł Dorian. Podejrzewam, że podobnie jak pozostałych mieszkańców miasta, niepokoi ją myśl, że na wolność wydostały się Dzika i Czarny Mag. Jakim cudem ta wiadomość tak szybko się rozeszła? Zapytała Winara, rozglądając się po pokoju. Osen westchnął. Pewnie komuś coś się wymsknęło, powiedział. W każdym razie stało się. Skupmy się na tym, co ta informacja oznacza. Mistrzu Dorienie, dziękuję za jej przekazanie. Dorian skinął głową i wyszedł. Administrator zwrócił się do kapitana oraz gwardzisty i wojownika ze strażnicy, dziękując im za pomoc. Cała trójka również wyszła. Kiedy w pokoju pozostała wyłącznie starszyzna, Osen stanął przed biurkiem i skrzyżował ramiona. Pozostaje nam jeszcze jeden mały przebłysk nadziei. Skellin nie towarzyszył Lili i Lorandrze, chyba że po ich uwolnieniu w dalszą drogę wysłał je same. Wyjaśnienie samej ucieczki ze strażnicy nie jest aż tak istotne jak odnalezienie ich, zanim dołączą do Skellina. Spojrzał na Kallena. To twoje zadanie. Znajdź je. Kallen skinął głową i ruszył do wyjścia. Osen zwrócił się do Sonei. Skellin jak zwykle należy do ciebie. Znajdź go. Nie była to pora na to, by się spierać, że gdyby było to takie proste, już dawno by go schwytała, ani by oburzać się, że Osen rozkazuje jej niczym bezmyślnemu żołnierzowi. Odwróciła się i skierowała do drzwi. Ale przecież jestem bezmyślnym żołnierzem, przynajmniej w gildii, pomyślała gorzko, wychodząc na korytarz. Dlatego pozwolili mi zostać. Jestem ich czarnym magiem, którego wysyła się, by dla nich walczył. I z pewnością wolą, gdy robię, co mi mówią, niż gdy proponuję, jak można by coś zrobić. Cóż, będą musieli zaakceptować, że czasami robię coś po swojemu, jeśli mam ryzykować swoje życie, by ich ocalić. Dorian czekał na nią na schodach uniwersytetu, gdzie w gotowości stał powóz gildii. Pomyślałem, że może będzie trzeba cię gdzieś podwieźć, powiedział. Nagle poczuła nieodpartą ochotę, by go przytulić. Powstrzymała się jednak, wiedząc, jak zareagowałaby Alina, gdyby ktoś ich zobaczył i jej o tym doniósł. Musimy spotkać się z Czerym, powiedziała wsiadając do powozu. Jak najszybciej. Tak myślałem, odparł Dorian. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Już wysłałem do niego wiadomość. Skinęła głową. Dzięki. A czy dobrze zrobiłeś? Mam nadzieję. Jeżeli Eni zginie, dlatego że gildia nas pogania, to raczej sobie nie wybaczę. Dorian spoważniał. Ani ja. Choć Inawa była raczej niewielkim statkiem i zbudowano ją z myślą o prędkości, jej wnętrze było zaskakująco przestronne. Składająca się z niewolników załoga spała w kadłubie. Danel zajrzał raz do środka przez właz. Rzędy hamaków kołysały się niczym wiotkie, puste łupiny jakiegoś egzotycznego orzecha. Nad pokładem znajdowały się tylko schludne pokoje. Jeden dla kapitana i jeden dla gości. W pokoju gościnnym stały dwa pojedyncze składane łóżka i stolik, który można było przekształcić w większe łóżko. W ciągu ostatnich trzech dni używane było tylko łóżko Tajenda, który spędzał w nim cały rejs, śpiąc pod wpływem lekarstwa na chorobę morską. Noce wszyscy spędzali na lądzie, w majątkach położonych wzdłuż wybrzeża. Lek, który Ahati dał Tajendowi, wywoływał oszołomienie i senność, ale Eleńczyk nie skarżył się i przez większość dni pochrapywał na łóżku. Gdy pogoda dopisywała, Danel i Ahati znajdowali sobie zajęcia na pokładzie, w czasie sztormu zaś pod pokładem. Ranek trzeciego dnia przyniósł deszcze i przeszywający wiatr z południa, dlatego spędzili go w cieple, nie wychodząc na zewnątrz. Dostałem to od Ashakiego na Karo wczoraj wieczorem, powiedział Ahati ściszonym głosem, by nie przeszkadzać Tajendowi. Położył książkę na stole. Powiedział, że możemy tu znaleźć przydatne informacje na temat plemion Duna. Danel wziął książkę do ręki. Nie miała tytułu, ale jego brak wyjaśnił się, gdy ją otworzył i przy wpisach zauważył daty. Kolejny dziennik. Otworzył się na stronie, którą zaznaczono cienkim, czarnym, plecionym sznurkiem, jakie często widywał w sahakańskich dziennikach. Dotarliśmy do obozu. Na pierwszy rzut oka jest za duży, żeby można go było tak nazwać. Dlatego wielu ashakich, biorąc przykład z niewolników, nazywa go obozowym miasteczkiem. Niedługo zapewne zostanie nazwany na czyjąś cześć, ale nie króla, na wypadek gdyby przedsięwzięcie się nie powiodło. Prawdopodobnie na cześć Ashakiego Haniwy. Haniwa, powiedział Danyl. Czy to nie tam zmierzamy? Ahati kiwnął głową. To miasto portowe położone najbliżej ziem Duna. Obóz leżał bardziej w głąb lądu, na szczycie skarpy, ale Haniwa był na tyle sprytny, by nie dopuścić do nazwania go jego imieniem. Wiedział, że w przeszłości Sahakanie podjęli wiele nieudanych prób podboju plemion Duna i osiedlenia się na ich ziemiach i nie chciał, by kojarzono go z kolejną porażką. Danyl popatrzył na książkę, przewracając kartki i przebiegając po nich wzrokiem. Czyli to jest dziennik z tej próby? Tak, choć bardziej w formie pamiętnika. Nie ma nawet 100 lat. Ahati skinął głową. Powtarzaliśmy to głupstwo jeszcze do niedawna. Ktoś stwierdził, że podbój przynosi chwałę, a najłatwiej zdobyć ją na plemionach Duna. Znacznie łatwiej niż w przypadku Kyrali lub Elaine. W zasadzie znalazło się już kilku królów, którzy wysyłali nazbyt ambitnych ashakich na ziemię Duna, by czymś ich zająć. Duna zapewne im za to podziękowali. Przetrwali z zadziwiającym powodzeniem. Można by pomyśleć, że jako ludzie prymitywni, niezbyt biegli w posługiwaniu się magią, nie powinni stawiać zbyt dużego oporu. Ale dlatego właśnie z nami wygrywają, nie walczą. Wycofują się na wulkaniczne ziemie i czekają, podczas gdy my próbujemy okupować ich ziemię, przez co zawsze głodujemy, pakujemy się i wracamy na południe. Ahati krótko i gorzko się zaśmiał. Najazd Kariko na Kyralię był wyjątkowo sprytny i śmiały. Mam jednak nadzieję, że nie uznano tego za dobry pomysł, powiedział Danyl. Nie, zaśmiał się Ahati. Chociaż podejrzewam, że król Amakira ma świadomość, że gdyby trafił na zbyt ambitnego Ashakiego, którego nie dałoby się namówić na najechanie Duna, Kyralia spokojnie byłaby w stanie się obronić. Po plecach Danyla przebiegł dreszcz. Spojrzał na Ahatiego, który uśmiechnął się krzywo. Może nie sprawdzajmy tego pomysłu, zaproponował Danyl, starannie dobierając słowa. Przede wszystkim dlatego, że jeśli się myli, to okaże się, że zbyt ambitny i zarozumiały Ashaki znajdzie się w położeniu, które przyniesie królowi więcej problemów niż poprzednim razem, ale i dlatego, że jeśli go pokonamy, możemy okazać się innymi sąsiadami niż Duna, którzy w milczeniu znoszą rozżalenie. Zapewniam cię, że nie traktuję tego jak poważnej propozycji. Dobrze wiedzieć. Ahati wskazał na książkę. Czytaj, zachęcił. Danyl kontynuował od miejsca, w którym skończył. Ku jego zaskoczeniu autor pamiętnika opisywał, jak członkom plemienia płacono za przynoszenie jedzenia z doliny pod skarpą. Czyżby Duna zapomnieli o zamiarach Sahakan? Stało się jasne, że przywódcy ci nie mieli pełnej władzy nad swoimi ludźmi, dlatego nie mogli przekazać własności ziemi. Wyglądało na to, że dzielą władzę z członkami plemion, zwanymi strażnikami wiedzy. Ashaki Haniwa poprosił o spotkanie ze strażnikami. Najwidoczniej jednak było to niemożliwe, Po sporym zamieszaniu i problemach z tłumaczeniem, okazało się, że nikt nie wie, kim są strażnicy. To bardzo frustrujące. Czytając dalej, Daniel z ulgą przyjął fakt, że Haniwa próbował pokojowych negocjacji w sprawie przejęcia ziemi. To nie był brutalny podbój. Jeszcze nie tym razem. Haniwa podejmował liczne próby i sprawdzał różne podejścia, ale choć Duna wydawali się skłonni do współpracy i chętni do sprzedaży ziem, nie wiadomo było, kto jest ich właścicielem. Wygląda na to, że według nich ziemia należy do każdego, a jednocześnie do nikogo. Kiedy Ashaki Haniwa spytał, czy oznacza to, że on również jest jej właścicielem, odpowiedzieli mu twierdząco. Być może to właśnie dlatego nie sprzeciwiali się naszym próbom przejęcia kontroli nad ich ziemiami. Danyla zastanowił ten dziwny stosunek do własności ziemskiej. Zupełnie jakby ziemi nie można było posiadać. Intrygująca koncepcja. I niezbyt różniąca się od tej mówiącej, że ludzie nie powinni być niczyją własnością. Nic dziwnego, że akceptujący niewolnictwo Sahakanie nie byli w stanie pojąć sposobu myślenia plemion Duna. Nie byłby on zbyt praktyczny, gdyby warunki życia na ich ziemiach nie były tak ciężkie. Przeglądając kolejne kartki pamiętnika, Daniel dowiedział się, że Haniwa i towarzyszący mu Ashaki ostatecznie porzucili pomysł pozyskania oficjalnych dokumentów potwierdzających zakup ziem, wypędzili Duna i osiedlili się. Pod koniec pojawiły się zapisy wskazujące, że nie zebrano tylu plonów, ilu się spodziewano. Kiedy Daniel czytał, Ahati pisał w swoim pamiętniku. Gdy zaś ambasador zamknął książkę, Ahati podniósł wzrok i odłożył pióro. Co o tym sądzisz? Duna to interesujący lud. Ich sposób myślenia jest zdecydowanie inny. Ahati pokiwał głową. To zadziwiające, że przetrwali tak długo. Musimy porozmawiać z tymi strażnikami wiedzy. Jeżeli jeszcze istnieją, Daniel zmarszczył brwi. Może się to jednak okazać niełatwe, skoro nikt nie wie, kim są. Niełatwe? To będzie niemożliwe. Zakładam, że sami strażnicy wiedzą, kim są. Sahakanin zadumał się, po czym na jego twarzy pojawił się uśmiech. Oczywiście. Może więc popytamy i zobaczymy, kto się przyzna. Myślę, że musieliby to rozważyć i wiedzieć, że nie stanowimy zagrożenia. Powinniśmy rozgłosić, że pragniemy pomówić z jednym ze strażników i zobaczyć, czy któryś z nich się z nami skontaktuje. Ahati zmarszczył czoło. To może potrwać. Poza tym każdy Duna uważa Sahakan za zagrożenie. A jednak wciąż z wami współpracują, choćby Unch i handlarze na targu. Tropienie nie wiąże się z wyjawieniem sekretów swojego ludu, podobnie jak handel. Racja. Zgodził się Daniel. Dlatego musimy sprawić, by to oni skontaktowali się z nami. Nie można ich do niczego zmuszać. W przeciwnym razie skończy się jak w waszym wypadku. Ahati przytaknął. To prawda. My, Sahakanie, nie jesteśmy cierpliwi. Spojrzał na Daniela i uśmiechnął się. Jestem pewien, że pod wpływem twojego uroku zechcą z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że moja obecność w tym nie przeszkodzi. Daniel spojrzał mu w oczy. Czy nie poczujesz się urażony, jeśli zrobię to sam? Mężczyzna pokręcił głową. Daniel wytrzymał jego spojrzenie. A jeśli nie podzielę się z tobą całą wiedzą, którą zdobędę? Ahati uniósł brwi, a w jego oczach błysnęła srogość. Wreszcie pokręcił głową. Jeżeli będzie to polityczna konieczność, zaakceptuję ten fakt. Byłoby jednak lepiej, gdybyś po prostu nie mówił mi, że musisz zatrzymać coś dla siebie. Chociaż mam nadzieję, że wyjawisz wszelkie informacje, które będą miały znaczenie dla bezpieczeństwa Sahaki. A przynajmniej spodziewałbym się tego po przedstawicielu kraju, który pragnie zostać naszym nowym sojusznikiem. Daniel kiwnął głową. Mamy świadomość, że wszystko, co zagraża Sahace, mogłoby równie dobrze zagrażać Krali. Poza tym dzięki tobie i królowi Amakirze dostanę się do plemion Duna. Ahati uśmiechnął się i niedbale machnął ręką. To nic takiego. Jeżeli jednak chcesz traktować to jako przysługę i chcesz się zrewanżować, obiecaj mi, że pewnego dnia zabierzesz mnie w podróż po Krali. Bardzo chciałbym zobaczyć waszą gildię. Daniel skinął głową ze spokojną kraliańską uprzejmością. To mogę obiecać. Lilia nie miała pojęcia, gdzie się znajduje. Była zmęczona i przestraszona. Przepełniały ją wątpliwości, czy ucieczka z Lorandrą to dobry pomysł. Przestała już liczyć, ile razy powtarzała sobie, że robi to dla Naki i w ilu miejscach już się z Lorandrą znalazły. Zupełnie nie wiedziała, gdzie jest, poza tym, że gdzieś w mieście. Najpierw udały się do wewnętrznej części miasta, do palarni, do której Naki kiedyś zabrała Lilię. Lorandra od razu została rozpoznana przez jednego z gości, który wyraźnie traktował ją z szacunkiem. W czasie ich rozmowy pojawił się jeszcze jeden, który zatrzymał się i zaczął przyglądać się Lilii oraz szeroko się do niej uśmiechać. Nie powiedział ani słowa, po prostu stał obok z szerokim uśmiechem na twarzy, dopóki nie spostrzegł Lorandry. Wtedy pobladł i uciekł. Powóz zawiózł Lilię i Lorandrę w pewne miejsce poza starymi murami miasta. Z pokojów dobiegały śmiechy, z jednego zaś złowieszcze jęki, które niepokoiły Lilię do momentu, kiedy minęły otwarte drzwi, za którymi zauważyła skąpo ubrane kobiety. Poczuła się naiwnie i głupio, ale najgorsze było dopiero przed nią. Podążyły chłodnymi, zabłoconymi i zaśmieconymi alejkami, w których tu i ówdzie ktoś skulony w drzwiach trząsł się z zimna. Pod koniec drogi musiały ukryć się w cieniu i zaczekać, aż trzech zbirów przestanie bić do nieprzytomności jakiegoś mężczyznę. Lilia była przerażona, gdy po wszystkim Lorandra do nich podeszła, a jej przerażenie jeszcze wzrosło, gdy okazało się, że ją znają. Mężczyźni zaprosili Lorandrę do domu należącego do kilku członków bandy, która wynajmowała się do brudnej roboty. Słuchając w milczeniu, Lilia wywnioskowała, że oficjalnie zajmowali się dźwiganiem i przenoszeniem różnych przedmiotów, co zasadniczo oznaczało również bicie i zabijanie ludzi. Byli dla niej zaskakująco uprzejmi. Zapytali, czy jest głodna i zaproponowali najmniej zniszczone krzesło w pokoju gościnnym. Choć poszła za przykładem Lorandry i powiedziała, że nie chce jeść, przywódca wysłał jednego z nich po gorący chleb do miejscowego piekarza. Kiedy zaś wcisnął jej w dłonie kubek z pylu, stwierdziła, że nierozważnie byłoby odmawiać. Napój był przesłodzony i wywołał u niej senność. Lorandrze najwidoczniej nie przeszkadzała późna pora, gdyż niestrudzenie ze wszystkimi rozmawiała i szła dalej. Potem nastąpił jeszcze dłuższy spacer, podczas którego Lilia podążała za nią przez plątaninę pokojów, korytarzy i tuneli, jedynie co jakiś czas wychodząc na krótko na zewnątrz. W końcu zatrzymały się w ciepłym pokoju, a Lilia opadła na wskazane przez Lorandrę krzesło. Było zaskakująco wygodne, znacznie nowsze niż budynki, przez które przechodziły. Lilia rozejrzała się i zauważyła w pokoju kosztowne ozdoby i meble. Usłyszała, jak ktoś wypowiada jej imię i zdała sobie sprawę, że siedząc naprzeciw niej mężczyzna, który przygląda się jej zmrużonymi oczami, jest bardzo dobrze ubrany. Uśmiechnął się. Ona zaś zmusiła się, by odwzajemnić uśmiech. Przyjaciółka tej zaginionej, poinformowała go Lorandra. Skinął głową, a gdy się do niej zwrócił, na jego twarzy malowała się powaga. W takim razie musimy znaleźć Naki. Słońce już dawno wzeszło. Od waszej ucieczki minęło wiele godzin. Jeżeli chcecie, mam do dyspozycji pokoje, w których możecie się przespać. Lorandra się zawahała. Słońce już wzeszło? Lilia wyprostowała się. Ostatnia część drogi prowadziła korytarzami i tunelami. Dziewczyna zdała sobie sprawę, że od kilku godzin nie widziała nieba. Przecież musimy wracać! Krzyknęła. Przykro mi, Lilio, powiedziała Lorandra. Świt minął już jakiś czas temu. Przegapiłyśmy swoją szansę powrotu. Nie wiedziałam, że tyle czasu zajmie nam znalezienie kogoś, kto nam pomoże. Chcesz teraz wrócić? Lilia wpatrywała się w kobietę. Jeśli teraz wrócimy, gildia dopilnuje, żebyśmy już nigdy nie uciekły. Nie będziemy mogły pomóc Naki. Powinna była to przewidzieć. Myślała, że każdej nocy będą prowadziły poszukiwania, wracając do strażnicy, zanim ktokolwiek zauważy ich nieobecność, dopóki nie odnajdą i nie uratują przyjaciółki. Nawet gdy lewitowały ze szczytu strażnicy, wiedziała, że ponowna ucieczka nie będzie łatwa. Miały szczęście, że jeden z gwardzistów właściwie spał na stojąco, spoglądając na wieżę znacznie rzadziej niż w kierunku lasu. Nie spojrzał w górę, gdy wynurzyły się z budynku i popłynęły w stronę drzew. Następnym razem mogłyby nie mieć tyle szczęścia. Nie, powiedziała Lilia. Lorandra uśmiechnęła się i skinęła głową z aprobatą. Nie martw się, znajdziemy Naki. Wybaczą ci ucieczkę, kiedy ją przyprowadzisz. Lilia zmusiła się do uśmiechu. Dziękuję za pomoc. Lorandra odwróciła się do mężczyzny. Pewnie jest złodziejem, pomyślała Lilia. Ale przecież ona jest dzikim magiem. Ale mam towarzystwo. Naki by się uśmiała. Półświatek i Mardinu, jaki poznała w towarzystwie Lorandry, przeraził Lilię bardziej niż którakolwiek wyprawa z Naki. Z drugiej strony jednak, palarnie były prawdopodobnie najbezpieczniejszymi miejscami, gdzie można było spotkać przestępców. Handel miał przyciągać, a nie odstraszać klientów. Razem z Naki tak naprawdę tylko raz znalazły się na granicy tego świata. Lorandra zaś przyprowadziła Lilię w sam jego środek. Nie musi mi pomagać. Zrobiłam swoje. Wydostałam ją ze strażnicy. Gdyby nie była godna zaufania, zostawiłaby mnie gdzieś i zniknęła. Ale dotrzymuję obietnicy. Pomaga mi w odnalezieniu Naki. Świadomość, że Lorandra dotrzymuje swojej części umowy, była jedyną pokrzepiającą myślą w tym nieznanym, niebezpiecznym świecie. Zaufanie do niej wiązało się z ryzykiem, lecz czuła, że warto było je podjąć. Zadziwiające, że głupota, na jaką namówiła mnie Naki, nauka czarnej magii, pomogła mi wydostać się ze strażnicy i znaleźć w towarzystwie kogoś, kto może ją ocalić.